Gość dnia.
Dzień dobry, dzień dobry. Witam Państwa serdecznie. Jak codziennie w programie Gość Dnia, Tomasz Gorczyca. Na samym wstępie przepraszam za mój głos, ale niestety wirusy nie oszczędzają także radiowców, ale jakoś sobie z tym poradzimy. Ale przejdźmy do sedna. Naszym dzisiejszym gościem będzie Justyna Cieszyńska z Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Cieszę się, że znowu możemy się spotkać, znowu dowiemy się, co się dzieje u nas w skansenie w Sierpcu. Bo jak zawsze dzieje się dużo, no niestety sezon już się zakończył, więc może aż takiej mocy atrakcji nie ma, bo ostatnio jak się widzieliśmy, byliśmy tuż po żniwach, tuż przed wykopkami, także był to gorący okres, ale teraz też na nudę nie można narzekać. To może na sam początek zaczniemy od nagrody, która została przyznana dla waszego muzeum na gali, w której miałem przyjemność uczestniczyć. Zdarzenie muzealne Wierzba, projekt o modernizacji zabytkowego ratusza w Sierpcu zajął 3. miejsce na gali. Zgadza się?
To prawda, tak. Jest to duże wyróżnienie i naprawdę wielka radość dla nas. Tym bardziej właśnie, że ratusz jest też taką naszą chlubą, zarówno Sierpca, jak i naszego muzeum. Ratusz w centrum miasta, zabytkowy XIX-wieczny, który dzisiaj też wygląda i z zewnątrz, i wewnątrz zupełnie inaczej, bardziej nowocześnie, ale również z zachowaniem właśnie tego tradycyjnego wyglądu, choćby jeśli chodzi o wystrój sal. I cieszymy się niezmiernie, że ta modernizacja została doceniona i tak wysoko właśnie oceniona, że ta nagroda do nas trafiła. I mam nadzieję, że to przyczyni się również do promocji tego miejsca, bo drodzy słuchacze, drodzy państwo, mam nadzieję, że wiecie, ale ci z państwa, którzy może nie są świadomi, to warto oprócz wizyty w skansenie zabukować sobie także czas, znaleźć czas, żeby odwiedzić ten ratusz w centrum miasta. On jest zlokalizowany może w takim nieoczywistym miejscu, ale naprawdę jest miejscem, które warto odwiedzić. Przede wszystkim skupia się na promocji naszych lokalnych artystów plastyków, czyli zarówno malarzy, rzeźbiarzy, twórców z pogranicza różnych elementów właśnie sztuki. Teraz jest akurat dobry moment, bo we wrześniu kończy się, no już w zasadzie mamy ostatnie dni, wystawy, która została otwarta przy okazji otwarcia po modernizacji samego ratusza. Sierpc, miasto z widokiem na sztukę. I ta wystawa już dobiega końca, także jej już raczej państwo nie zobaczycie, ale pod koniec października otwiera się zupełnie nowa wystawa, również poświęcona malarstwu naszego tutaj regionalisty. I nie chcę za dużo tutaj zdradzać, żeby też zostawić troszkę taki rąbek tajemnicy i zachęcić państwa. Natomiast no, będzie to historia znowu związana z miejscem, z Sierpcem, z czasem i z ludźmi, którzy tutaj mieszkają. Mam nadzieję, że tu mnie przyjdziecie państwo zarówno na otwarcie wystawy, jak i potem będziecie zaglądać do ratusza, żeby zobaczyć te odnowione wnętrza, poczuć tę atmosferę, poobcować trochę ze sztuką. Ale co warto także wspomnieć a propos ratusza, przyciąga do niego nie tylko sama wystawa. Staramy się, żeby było to miejsce, które również edukuje, które jest miejscem spotkań nie tylko właśnie dla mieszkańców Sierpca, ale serdecznie zapraszamy również państwa z okolic i z Płocka samego również, chociażby na takie wykłady, które odbywają się raz w miesiącu. Są to wykłady z cyklu W czwartki o kulturze i są one różnorodne, bo w każdym miesiącu planujemy coś nowego, jakiś nowy wykład, który albo dotyczy sztuki, bo wrześniowy wykład dotyczył na przykład brzydoty w sztuce i czy jest ona inspirująca, albo czy potrafi przyciągnąć właśnie, ale są to też wykłady z różnych innych dziedzin, trochę związane z ekologią, trochę związane z bardzo sławnymi postaciami, ale również na przykład z astrologią, co było też, myślę, bardzo ciekawe. Więc kolejny wykład w październiku przed nami i też serdecznie właśnie zapraszamy. No i generalnie tak, warto zobaczyć to miejsce po tej modernizacji, bo naprawdę zmieniło się znacznie, wypiękniało i jest też miejscem takim związanym z turystyką regionu, więc jeśli jesteście Państwo z terenu Mazowsza, a chcielibyście jeszcze lepiej poznać region, poznać nasze piękne Mazowsze, no to jest takie Centrum Informacji Turystycznej właśnie w Ratuszu i można zapoznać się też z innymi miejscami, które warto odwiedzić, na przykład w weekend.
No, warto też wspomnieć, że zdarzenie muzealne Wierzba to nie jest tylko na skalę naszego tutaj powiatu płockiego, ale na skalę całego województwa mazowieckiego, także Muzeum Wsi Mazowieckiej w Siercu rywalizowało z takimi tuzami jak Warszawskie Muzea, Muzeum Powstania Warszawskiego. Także szczególnie trzeba to wyróżnić, że wyróżniamy się na tle całego województwa. No dobrze, ale przejdźmy dalej. Co jeszcze będzie działo się u Was w muzeum w październiku?
No tak jak Pan powiedział też, troszkę zwolniliśmy, bo jakby sezon imprez plenerowych dobiegł końca. Też przywitała nas polska jesień, więc powolutku zmieniamy troszkę tryb naszej pracy. Natomiast nadal myślę, nie zwalniamy tempa i nie będzie nudno. Więc 7 października to jest sobota. I warto ten dzień zarezerwować sobie na przyjazd do nas, najlepiej właśnie możliwie na cały dzień, łącznie z wieczorem, bo od godziny 9 do godziny 17 zapraszamy na Festiwal Kultury Bez Barier. Jest on szczególnie adresowany do osób z dysfunkcjami, z niepełnosprawnościami, bo to znowu nad nimi chcemy się szczególnie skupić właśnie tego dnia. Proponujemy kolejne właśnie spotkanie, na którym będzie też szereg atrakcji, między innymi właśnie taka strefa ciszy, spokoju na terenie Parku Dworskiego, wśród właśnie drzew, krzewów, które też pięknie będą zmieniać porę, bo nadchodzi taka najpiękniejsza złota jesień. Miejmy nadzieję, że pogoda dopisze i będzie można tą złotą jesień u nas obserwować. Będzie też taka ścieżka uważnego spaceru w naszym lesie, bo trzeba też zwrócić uwagę, że nasz skansen usytuowany jest w Dolinie Sierpienicy, więc oprócz tego, że spacerujemy wsią rzędówką, to na dole, właśnie w Dolinie Sierpienicy, mamy też zalesiony teren, gdzie jest ścieżka ornitologiczna, ścieżka taka leśna. Tam też zachęcamy właśnie, żeby wybrać się z dziećmi, obserwować przyrodę, ale też skorzystać z tych tablic informacyjnych, które informują o tym, jakie ptaki mamy na tym terenie, jakie zwierzęta mamy na tym terenie, co można tutaj spotkać i jak się też zachować, jak też uszanować tą piękną naturę, żeby służyła nam w kolejnych latach. Bardzo ciekawe będą również legendy i takie podania ludowe opowiadane przez naszych edukatorów, przez naszych pracowników, opiekunów ekspozycji. Oczywiście zagrody, chałupy chłopskie będą otwarte, więc cały czas będzie można zwiedzać wystawę Rok Polski w tradycyjnych zajęciach codziennych, która też z każdym miesiącem się zmienia. I tak jak zmieniają się pory roku i miesiące i prace w nich, tak zmieniają się nasze wystawy i będziemy tutaj pokazywać, jakie prace właśnie jesienne kobiety i mężczyźni wykonywali właśnie w tym okresie październikowym. Więc ta wystawa będzie też otwarta i będzie można ją zwiedzać. Interesująca, myślę, bardzo będzie taki rodzaj zwiedzania o konkretnych godzinach. Będzie to godzina 10 i 13. Takie wyjście będzie trwało około 2 godzin z naszymi przewodnikami, z naszymi edukatorami. Rodzaj zwiedzania połączony z warsztatami sensorycznymi. Czyli będziemy zatrzymywać się w takich bardziej spokojnych, ustronnych miejscach, żeby przeprowadzić tam różnego rodzaju zabawy i warsztaty sensoryczne. Właśnie, z wykorzystaniem zarówno materiałów, które można dotykać rękoma, może też stopami, znaczy na pewno stopami, o ile ktoś się odważy, jakby pogoda na to pozwoli, żeby próbować różnych faktur, różnych struktur, odgadywać, zamykać oczy i spróbować właśnie podotykać tych materiałów. Każdy z tych materiałów jest związany też z naszą wsią, z naszą ekspozycją, więc nie będą to materiały czy zabawki zupełnie odrealnione od tematyki naszego muzeum. To wszystko będzie bardzo spięte i charakteryzujące cały ten cykl życia i te przedmioty, które można spotkać również na naszej ekspozycji. Ale będzie też trochę zabawy, bo myślę, każdy z nas układał lub układa do tej pory puzzle, bawi się w memory i my mamy również takie drewniane właśnie zabawki, które również swoją tematyką bardzo nawiązują do naszej tematyki wsi, a przy okazji można się fajnie pobawić, poukładać, porozwiązywać zabawy, także miejmy nadzieję, że pogoda dopisze i że spotkamy się tego dnia i będziemy naprawdę wspaniale się bawić, odkrywając te tajniki naszej ekspozycji wsi sprzed 100 lat i będzie to takie spotkanie w stylu właśnie wehikułu czasu. W niewielu miejscach można takiego wehikułu doświadczyć, a myślę wielu z nas by chciało, więc nasze miejsce jest Wypisz, Wymaluj najlepszym miejscem, żeby przenieść się w czasie. Tak naprawdę.
Niektórzy się śmieją, że jak zapowiadamy tutaj na antenie radiowej dobrą pogodę, to zaklinamy ją i się wszystko sprawdza, także dziś też ją zaklinamy i wierzymy, że tego 7 października będzie dobra pogoda. Chciałem Cię też poruszyć ten temat niepełnosprawności i wydarzeń, które organizujecie dla tych osób z różnymi dysfunkcjami, bo przed naszym poprzednim spotkaniem tak samo byliście przed takim wydarzeniem. Jesteś osobą odpowiedzialną w dużej mierze za te wydarzenia. Powiedz, jak to się sprawdza, jak dużo osób przybywa właśnie niepełnosprawnych, jakie ma dla nich znaczenie te wydarzenia, które organizujecie?
Mam nadzieję, że i ta świadomość, że staramy się być miejscem jak najbardziej dostępnym osobom z dysfunkcjami, rośnie. Jest coraz większe, coraz więcej osób rzeczywiście do nas przybywa. Jest to bardzo obszerny temat, więc postaram się skrótowo jak najwięcej o tym opowiedzieć. Rzeczywiście od lat, pod koniec sierpnia, w ostatnią sobotę sierpnia, organizujemy nasz Mazowiecki Dzień Integracji Osób z Niepełnosprawnościami, żeby właśnie zintegrować przede wszystkim, żeby pokazać, że dysfunkcja nie wyklucza ludzi ze społeczeństwa, że jesteśmy tacy sami. Niektórzy z nas może mają ciut trudniej, czy to poruszać się w jakimś miejscu, czy zobaczyć, dotknąć pewnych miejsc. Natomiast staramy się właśnie pokazać, że ta integracja jest niesamowicie ważna i takie oswajanie, normalizowanie niepełnosprawności, żeby nie było to nic dziwnego, nic trudnego, nic, co budzi wstyd albo nasze zmieszanie, tylko żeby było to coś najnormalniejszego w świecie. Tak jak mamy różne kolory oczu, różne kolory włosów, wzrost i nie budzi to zupełnie naszego zdziwienia, tak niepełnosprawność nie powinna takiego zdziwienia budzić. I po to staramy się właśnie naszą ekspozycję dostosowywać jak najbardziej. I rzeczywiście zdajemy sobie sprawę, że nie jest to miejsce pod tym względem najprostsze, bo jesteśmy skansenem, jesteśmy muzeum wsi, więc staramy się pokazać tę wieś taką, jaką ona była 100 lat temu, więc mamy przede wszystkim piaszczyste ścieżki, mamy kamienne wejścia do wnętrz. To utrudnia dostęp, ale staramy się, żeby zarówno sama ekspozycja, a przynajmniej jej część, była dostępna również właśnie dla osób czy na wózkach inwalidzkich z dysfunkcjami narządu ruchu, czy dla osób słabowidzących, niewidzących, czy dla osób głuchych, tworząc dodatkowe takie pomoce, które ułatwiają to zwiedzanie. Jedna z chałup jest specjalnie jakby dostosowana. Mamy w niej wystawę Zobaczyć rękoma. Jest ona dedykowana osobom właśnie z dysfunkcją wzroku i jest to chałupa, która jest otwarta po prostu, która nie ma ani takich szyb poliwęglanowych, za którymi normalnie oglądamy naszą ekspozycję, ze względów oczywiście bezpieczeństwa naszych zbiorów. Jest to chałupa całkowicie otwarta, można spacerować po wnętrzach. Są one opisane też w języku Braille'a, więc jeśli są osoby, które znają ten język, to myślę, że będzie to ułatwienie. Ale można sobie po prostu wejść, podotykać, usiąść na łóżku, dotknąć stołu, usiąść na krześle, dotknąć różnych właśnie eksponatów, sprzętów, naczyń. Zobaczyć po prostu, wyobrazić sobie, jak to życie dawniej wyglądało. I przyznam, że jest to jeden z moich ulubionych elementów ekspozycji. Mamy też audioprzewodniki, czy to w polskim języku migowym, czy dodatkowo właśnie z wyposażeniem pętli indukcyjnej, jeśli chodzi o osoby właśnie słabosłyszące i głuche. Mapy tyflograficzne naszego skansenu, także staramy się, żeby właśnie możliwie umożliwiać dostęp do jak największej ilości obiektów. Niestety nie jest to jeszcze we wszystkich obiektach, tak jak nie we wszystkich obiektach są pochylnie, na przykład dla wózków inwalidzkich, ale staramy się, żeby uzupełniać te braki. Jesteśmy otwarci właśnie na różnego rodzaju szkolenia, na pracę z osobami z dysfunkcjami, które nakierowują nas na to, żebyśmy mogli stawać się miejscem jak najbardziej dostępnym. I to dla nich też z oferty edukacyjnej wyłoniliśmy tak zwaną właśnie cichą ścieżkę. O tym powiedziałam też przy okazji naszego festiwalu Kultury bez Barier, ale to jest ścieżka, która jest w naszej aktualnej ofercie edukacyjnej i w niej zostanie. Ona jest prowadzona poza wszelkimi naszymi pakietami edukacyjnymi. Zawsze znajdzie się osoba, która tę ścieżkę poprowadzi. Także takie grupy zorganizowane, mniej więcej 10-osobowe, ale też ponad, bo wtedy po prostu zwiększamy liczbę prowadzących. Serdecznie zapraszamy właśnie do nas, żeby przetestować też tę cichą ścieżkę, połączyć spacer przy zwiedzaniu ekspozycji właśnie z przewodnikiem, właśnie z takimi warsztatami sensorycznymi, z taką też zabawą właśnie w puzzle, w memory, w różnego rodzaju właśnie gry, które pobudzają też zarówno naszą wyobraźnię, jak i pracę taką umysłową. Także Festiwal Kultury bez Barier teraz jest najbliższą taką imprezą, która będzie dedykowana stricte osobom z niepełnosprawnościami i myślę, że już na stałe wpisze się w kanon, o ile będzie ta impreza kontynuowana, a mam żywą nadzieję, że tak będzie. I myślę, że po prostu będziemy te niepełnosprawności oswajać. Tych grup jest coraz więcej zapytań, coraz więcej też zadowolonych zwiedzających, którym podoba się, którzy zdają sobie sprawę dokładnie, do jakiego miejsca przyjeżdżają i że nie wszędzie niestety, jakby w odniesieniu do naszego muzeum, nie wszystko jest jeszcze zrobione, nie wszędzie udaje się wejść, jest wiele jeszcze takich trudnych momentów przy zwiedzaniu naszej ekspozycji, ale zarówno my dokładamy wszelkich starań, żeby to poprawiać, ulepszać, udoskonalać, ale mamy też dużo tolerancji, dużo zrozumienia właśnie ze strony tych osób, które są ogromnie wdzięczne i za to, co już zrobiliśmy i za to, że mogą po prostu tę naszą piękną wieś zwiedzić i zobaczyć.
Małymi kroczkami do przodu, ale wielkie brawa dla Was za przełamywanie tych barier, bo mimo nowoczesnych czasów i rozwijającego się przestrzeni wokół nas, to nie zawsze jest takie oczywiste. Więc może na sam koniec poruszmy sobie jeszcze temat zajęć edukacyjnych, o których już troszeczkę wspomniałaś. Powiedz coś więcej, co się u Was dzieje na tych właśnie zajęciach?
No, oferta edukacyjna jest u nas bardzo obszerna i ze względu na to, że rzeczywiście sezon, kiedy rok szkolny jest już w pełni, no to jest moment, kiedy my tych zajęć najwięcej prowadzimy, ale staramy się też o nich opowiadać, jak najbardziej je promować, bo myślę, że ta działalność edukacyjna nadal jest dla wielu osób jeszcze nie do końca znana, bo więcej osób kojarzy sam skansen, możliwość zwiedzania samego skansenu albo naszej imprezy plenerowe, a nie wszyscy wiedzą, że można przyjechać albo w grupie zorganizowanej, albo też w określonych miesiącach indywidualnie, na przykład podczas ferii czy latem. No, lato już za nami, sezon wakacyjny już za nami, ale będą jeszcze przed nami właśnie zima, ferie zimowe i wtedy również robimy ofertę dla osób indywidualnych. Natomiast przede wszystkim w grupach zorganizowanych, żeby skorzystać z tej oferty bardzo licznych zajęć edukacyjnych. My te zajęcia pogrupowaliśmy w tym momencie w pakiety, tak żeby zarówno grupy, które chcą do nas przyjechać, od razu miały gotowy program, od razu wiedziały, co mogą, z czego mogą skorzystać i jak długo ten pobyt im zajmie. Grupujemy te pakiety pod względem zajęć edukacyjnych, zwiedzania z przewodnikiem i takich naszych opcji dodatkowych, czyli na przykład przejażdżki wozem, co też jest nie lada atrakcją i mnóstwo grup szkolnych zwłaszcza, ale również seniorów, również osób dorosłych z tego korzysta. I myślę, że to jest niesamowita frajda przejechać się takie 20-25 minut wozem, takim dawnym wozem po terenie ekspozycji i zanim się zacznie już pieszo zwiedzać ekspozycję z przewodnikiem, no to sobie zerknąć właśnie z wozu na ten plener, zrobić zdjęcia, popatrzeć troszkę się właśnie, odranić w jakiś sposób właśnie, zwłaszcza jeśli się przyjeżdża na przykład z dużego miasta. Więc te pakiety edukacyjne rzeczywiście u nas rozchodzą się jak świeże bułeczki, świeżo wypieczone w piekarni i w każdym miesiącu są skonstruowane inaczej. Staramy się dobierać naszą ofertę edukacyjną pod konkretną porę roku, pod konkretne miesiące, to co się wykonywało w danym miesiącu chociażby. I na przykład we wrześniu zapraszaliśmy na zajęcia z przygotowania, na takie zajęcia od ziarenka do bochenka. Muszę uprzedzić, że niestety nie pieczemy jeszcze chleba. Robimy tam tak zwane byśki, takie figurki z masy solnej w kształcie zwierzaczków. Ale inwencja twórcza zarówno dzieci, jak i dorosłych jest naprawdę przeogromna i czasami prawdziwe cudeńka wychodzą. Ale staramy się pokazywać właśnie, jak ten proces powstawania chleba wyglądał od właśnie ziarenka, od ziarna, które wrzucane było w ziemię i dopiero po kilku miesiącach wydawało plon. Mamy zajęcia z tkactwa, mamy zajęcia cudowne, chociażby z lalki motanki, z dobrą intencją. To są zajęcia, które cieszą się ogromną popularnością. Ja również je bardzo lubię, bo taka laleczka w dawnych takich wierzeniach również słowiańskich kojarzona była właśnie z takim przedmiotem, do którego trzeba było przygotować jakąś dobrą intencję, albo związaną ze zdrowiem, albo z bezpiecznym powrotem do domu i warto było mieć ją przy sobie. Moja na przykład jeździ ze mną w samochodzie i ma intencję właśnie takiego bezpiecznego przyjazdu, zarówno do pracy, jak i powrotu do domu i mam nadzieję, że w jakiś sposób mnie chroni i każdy może sobie taką dobrą intencję właśnie przygotować. Cudowne są zajęcia na pewno z kaligrafii dla młodszych dzieci, takich z klas 1-3. Kaligrafia jak za dawnych czasów, jak z lat 50. albo jeszcze przedwojennych czasów, kiedy dzieciaczki przebierają się w mundurki. Jest robione również takie pamiątkowe zdjęcie całej grupy, wywoływane, więc można potem oprawić w ramkę i dla rodziców, myślę, jest nie lada atrakcją, kiedy widzą swoje maluchy właśnie w takich mundurkach w klasie z lat przedwojennych i krótko powojennych. No i rzeczywiście pisze się stalówkami w zeszycie, próbuje się te literki tam kaligrafować. I przyznam szczerze, że ja pierwszy raz w tym roku akurat spróbowałam podpisać się i, drodzy Państwo, nie było to proste. Może część naszych słuchaczy, która pamięta lata 50., 60. jeszcze pisanie właśnie stalówką, będzie wiedzieć, w czym problem, że to jednak z długopisem niewiele ma wspólnego i jest to dużo, dużo trudniejsze. I mówienie o tym, że za kleksy się stawało do kąta, no to pewnie stałabym tam w kącie nieraz. Więc jest to dosyć trudne, ale zajęcia są naprawdę fantastyczne. No i robimy również zajęcia na świeżym powietrzu. Takie związane właśnie albo z zagrodą dziadka, gdzie poznajemy zwierzęta, budynki gospodarcze, co gdzie się znajdowało, czy w ogródku babci. Teraz już ten ogródek babci coraz mniej roślin zawiera, ale warto właśnie skorzystać z nich, zwłaszcza w takim okresie późnowiosennym, wczesnoletnim, chociaż teraz jeszcze we wrześniu też był realizowany. Czy też park dworski, las grądowy, takie ścieżki przyrodniczo-ekologiczne, które też przypominają nam, jak ważna jest natura, jak ważne jest dbanie o nią. To, że musimy szanować ją, bo to tam się wyciszamy, to tam nasz mózg się dotlenia i wszyscy dobrze wiemy, jak dużo nam daje na przykład wizyta w lesie. No i trzeba przypominać, zwłaszcza młodemu pokoleniu, uczyć ich tego, że musimy tę naturę szanować. A warto też wiedzieć coś więcej na ten temat i warto na przykład wiedzieć, jakie drzewa mamy w lesie, jakie krzewy, które z nich mają na przykład jakieś właściwości, czy to lecznicze, czy były wykorzystywane właśnie do jakiejś obróbki, na meble, na instrumenty i tak dalej. Także tego uczymy. Ten zakres jest naprawdę bardzo duży. Przed nami październik, przed nami listopad, w listopadzie Andrzejki, więc wieczory Andrzejkowe będziemy oczywiście realizować. Plus takie zajęcia troszkę z magii i wierzeń dawnych ludowych. To jak bardzo ludzie, jak też wiara chrześcijańska przenikała się mocno z różnymi wierzeniami ludowymi. I to jak bardzo ówczesna taka nieznajomość medycyny, różnych chorób, wpływała na to, że ludzie po prostu usprawiedliwiali jakieś dolegliwości, jakieś choroby obecnością różnych takich demonów ludowych. Tak było w przypadku demonów takich polnych, które przechadzały się podobno właśnie w czasie żniw, kiedy słońce było wysoko, kiedy ludzi bolała głowa, jeśli zbyt długo przebywali na słońcu albo wręcz dostawali udaru słonecznego. Przecież nikt o tym nie wiedział, że w tamtym czasie to były udary słoneczne. Nikt tego nie diagnozował. My dzisiaj zupełnie w innych czasach żyjemy.
Czy czarownica, która była odpowiedzialna za kwaszenie mleka krów?
Dokładnie. Przecież tego, wszelkie zjawiska meteorologiczne, burze, grady, deszcze, gdzie nie potrafili sobie inaczej tego wytłumaczyć. Jeśli zboże nie obrodziło w danym roku, to nie usprawiedliwiano tego złą pogodą, czy suszą, czy deszczami zbyt obfitymi i tak dalej. Tylko tłumaczono sobie, że no widocznie po prostu przyszedł jakiś taki demon niedobry, którego albo jakiś zły sąsiad nam zesłał, albo po prostu za nasze jakieś grzechy, przewinienia i tak dalej, pokarano nas po prostu. Ale też nawet jakieś zagubienia w lesie, czy w drodze do domu, po wizycie w karczmie na przykład, ktoś się zgubił, no to oczywiście nie traktował tego jako własną winę, tylko te wierzenia ludowe były wtedy zupełnie...
Tak, to jest
inaczej interpretowane.
Temat na oddzielną audycję, bo naprawdę szeroki, więc będziemy musieli do tego kiedyś wrócić, bo to jest naprawdę bardzo ciekawe.
Bardzo chętnie.
Tak.
W listopadzie możemy do tego.
Dobrze, więc zapowiadamy już, że wrócimy do wierzeń, które były kiedyś na polskiej wsi. Naszym wspólnym dzisiejszym gościem była osoba, która jak zawsze nas przeniosła do klimatu starej polskiej wsi, za którym tak wielu z nas tęskni, miłośniczka muzealnictwa i pracownik Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu, Justyna Cieszyńska. Dziękuję bardzo.
Dziękuję najserdeczniej.